Laudetur Jezus Chrystus. Przechodzimy w takim razie do dzisiejszego nowego słowa. Słuchajcie, to słowo, które dzisiaj przeczytam, weszło mi w pięty tak bardzo mocno, że do dzisiaj czuję ten ból. I chciałbym, żebyście też tak na serio potraktowali to dzisiejsze kazanie. Czy Twoja obecność jest miła Panu? Genialne słowa. To jest proroka Jeremiasza, jeżeli nic nie pomyliłem. Czytania w ogóle, do których się będę odnosił, to jest czwarta niedziela, zwykła, rok C. Natomiast to słowo tak we mnie pracuje od kilku dni. Czy Twoja obecność jest miła Panu? Jeremiasz miał tak trudne zadanie, że musiał stanąć przed drzwiami świątyni i zanim ktokolwiek miał wejść do tej świątyni, otrzymał to pytanie. I faktycznie każdy z nas musi sobie codziennie na to odpowiadać. To nie jest tak, wiecie, że ja dzisiaj nakręcam emocje i mówię, że trzeba, naprawdę trzeba. Załóżmy, osoba, która tkwi w grzechu ciężkim i nie przyjmuje komunii świętej. Czy w takim razie jego obecność na mszy świętej będzie podobała się Panu? Czy będzie podobało mu się to, że ten człowiek po prostu przychodzi od tak jak niby nic, żeby swoje odstać? Albo na przykład jesteś niepogodzony w rodzinie. Jesteś skłócony z małżonką albo z mężem, jesteś skłócony z dziećmi czy z sąsiadem. Czy ten fakt, że przyjdziesz do kościoła w taki sposób skłócony, czy to się może podobać Panu? Najpierw powinieneś przeprosić tego człowieka, z którym jesteś skłócony. On nie zawsze może chcieć to przyjąć, ale twoja postawa jest ważna i dopiero później możesz ofiarować swój dar. Na tym to polega. Dlatego to słowo dzisiaj we mnie tak pracuje, jest tak trudne i musimy sobie na nie odpowiedzieć. Ale oczywiście przeczytam na razie fragment drugiego czytania, które było wykorzystane w tamtą niedzielę. Jest to hymn o miłości. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i wiarę miał tak wielką, iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. Największa z nich jest miłość. Choć jest to piękny list, niestety jest bardzo oklepany w mentalności wielu ludzi. Naprawdę. Czyli na przykład na ślubach bardzo często ludzie chcą to brać i są przekonani, że to jest miłość tych małżonków do siebie, że my siebie tak kochamy, że jesteśmy do siebie cierpliwi, łaskawi. Nie, ten list mówi o miłości Boga do człowieka. To Bóg jest cierpliwy w stosunku do nas. To Bóg jest łaskawy w stosunku do nas, bo Bóg jest miłością. Na tym polega to słowo. Ale przechodzę, bo znowu będę skakał po wątkach, a tego byśmy nie chcieli. Czyli tak, rola proroka, prorok Jeremiasz. Prorok nigdy nie był mile widziany w swojej ojczyźnie. Osoba Jezusa wręcz to pokazuje za każdym razem, kiedy ludzie kojarzyli go jako tego syna cieśli, Józefa, Kojarzyli go jako młodego chłopca, który biegał u nich po miejscowości. Ci ludzie nie potrafili przestawić swojego myślenia i uznać w nim Boga. I przez to, że nie potrafili tego zrobić, Jezus nie mógł dokonywać cudów. Był bardzo smutny z tego tytułu, denerwował się nawet na to, że nie potrafi czynić cudów, ponieważ ci ludzie nie chcą tego przyjąć. Nikt nie chciał w niego uwierzyć. Tak samo jest z prorokami Starego Testamentu, ale w ogóle prorokiem powinien być każdy. Każdy jest zaproszony do tego, aby być prorokiem w swoim środowisku, środowisku pracy, rodzinnym. Każdy kapłan powinien być prorokiem, tylko że to też nie należy kojarzyć jako nie wiadomo co. Natomiast prorok. Prorok ma być wierny Panu Bogu. Ma głosić rzeczy niewygodne. Kiedy jest czas wielkiego ucisku, ma głosić nadzieję. Kiedy ludzkość jest uśpiona w jakiś sposób, i ludzie nagle przestają myśleć racjonalnie, w tym czasie około pandemicznym jest to bardzo mocno widoczne, jak ludzie przestali myśleć samodzielnie, prorok ma nazywać rzeczy po imieniu, ma wręcz gromić wszystkich. To słowo ma wręcz oburzać, które on ma mówić. Na tym polega rola proroka. Musi nieustannie pokazywać, jakie oczekiwania ma Pan Bóg i taki człowiek nie będzie mile widziany. Teraz, co może być problemem takiego proroka? To, że ludzie będą patrzeć na niego i mówiąc, no jesteś niewiarygodny, nie jesteś podobny do nas na przykład. Mogą powiedzieć, zaraz, to taki ksiądz mówi o tym, że na przykład nie wolno palić papierosów, a jednocześnie widzieliśmy go samemu palącego? Tak, to jest zadanie proroka. To, że prorok nie dorasta do zadania, to jest jedna rzecz. Ale to, że na przykład to, że powiedział o tych papierosach, to jest dobre i słuszne. Nie naśladujcie księdza, ale słuchajcie tego, co mówi. Ktoś na przykład może powiedzieć, że nie wolno żyć w rozbitych związkach, a jednocześnie sam się gubi nieustannie. Miał rację. Czasami ludzie się oburzają, na przykład mówiąc, ja nie będę się spowiadał u jakiegoś pana w sukience, ponieważ on może być człowiekiem jeszcze grzesznym ode mnie. No tak, może. No i pewnie nieraz jest. Co nie zmienia faktu, że powinieneś się spowiadać. Ponieważ takie było życzenie Jezusa. Właśnie na tym polega to umiejętne patrzenie. I myślę, że w taki sposób trzeba gdzieś tam na to spojrzeć. Na przykład ksiądz będzie mówił o konieczności adoracji, a sam nie będzie chodził na adorację. Czy to oznacza, że masz naśladować tego księdza i nie adorować? Nie. Masz chodzić na adorację. Prorok sam nie dorasta nieraz do tego zadania. Albo nawet więcej powiem. Często, albo prawie zawsze nie dorasta. Jeremiasz był przerażony, kiedy dostawał propozycję od Pana Boga, uciekał, bronił się, nie wiedział w jaki sposób ma zaczynać ten temat. Dlatego też był często niewiarygodny. Czytałem kiedyś takie bardzo dobre świadectwo. To było świadectwo protestantki, która została zabrana przez swoją koleżankę na mszę świętą. Koleżanka, bardzo pobożna kobieta, chciała, żeby ta protestantka też zachwyciła się tym, co się dzieje na mszy świętej. No ale oczywiście była znudzona, zobaczyła, że nic ciekawego się na tej mszy świętej nie dzieje. W trakcie liturgii po prostu wyszła jakby niby nic. Ale później tak coś ją podkusiła. No przecież mówi, no co będzie, no, kawałek chleba widziała i protestanci nie wierzą w realną obecność Chrystusa w konsekrowanej hostii. Zresztą niestety jak coraz większa ilość katolików. To jest straszne, przerażające, smutne, ale tak jest. Więc coraz więcej katolików jest niestety protestantami. Czyli to nie podlega zbawieniu, no bo to w kościele katolickim jest pełnia zbawienia. Natomiast uwaga. Mamy na przykład taką sytuację, że ta kobieta dalej opowiadała o tym, że z ciekawości no, przeczytała na stronie internetowej tej parafii, że o godzinie 18 jest msza, a od godziny 17 do 18 będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. Więc nie wiedziała, o co chodzi. Poszła z ciekawości i zobaczyła, że pusty kościół, wystawiony Pan Jezus, wtedy jeszcze nie mówiła Pan Jezus, natomiast tylko ksiądz w sutannie patrzył na ten kawałek chleba. Czyli patrzył i nie spuszczał wzroku. I ona mówi, że przez godzinę patrzyła na tego księdza, że on nie spuścił wzroku z tego kawałka chleba i wtedy uwierzyła, że to musi być coś więcej niż tylko kawałek chleba. Podeszła do księdza po mszy świętej i mówi, proszę księdza, chcę być jedną z was. Przekonał mnie ksiądz. Przekonał mnie ksiądz tym, że ksiądz po prostu patrzył na ten kawałek chleba. Dziwię się, że skoro to jest prawdziwe i ksiądz o tym mówi, czemu kościół był pusty i nie było tu tak dużo ludzi. Ale fajne jest to, nie, że wiarygodność kapłana w tym przypadku pomogła tej kobiecie uwierzyć, powiedzmy takie pierwsze kroki zrobić, aby uwierzyć w Pana Boga. To była gdzieś tam jej decyzja i myślę, że oczywiście trzeba mieć to na uwadze. Teraz co jest kolejną rzeczą? Myślę, że tak. Święty Paweł mówił, że czasy są ciężkie. Jeremiasz w Starym Testamencie mówił, że czasy są ciężkie. Izajasz, prorok, mówił, uwaga, że czasy są ciężkie. My dzisiaj mówimy, że czasy są ciężkie. Czyli za każdym razem, niezależnie od tego, w jakich czasach przyszłoby nam żyć, mówimy, że czasy są ciężkie. A to oznacza, że my nie mamy czekać na jakieś lepsze czasy. Że nie mamy gdzieś tam głową w chmurach bujać, mówiąc o tym, że może kiedyś będzie lepiej, ale teraz tylko tam przetrwajmy. My właśnie teraz mamy wykorzystywać czas, który jest dany nam od Pana Boga w czasach, których przyszło nam żyć. Teraz mamy się starać, teraz mamy w pełni wykorzystywać wszystko, co daje nam Pan Bóg. I chciałbym przeanalizować to, co przed Święty Paweł wspomniał w tym liście, który czytałem. Aczkolwiek jeszcze jest jedna ciekawa rzecz. Te słowa z Pisma Świętego. Pójdziesz z siłą, którą masz. Nie potrzebujesz więcej. Bardzo ciekawe i piękne zdanie, takie budujące, pokazujące, że my nieraz wiemy, no nie będziemy wiarygodni w tym, co mówimy, choć wiemy, że to jest dobre, to, co nieraz proponujemy ludziom. Chcielibyśmy, żeby inni też zachwycili się Bogiem, a jednocześnie no nie wiemy tak naprawdę, jak ugryźć temat. Pójdziesz z siłą, którą masz. To Bóg ma działać. Ty tylko masz dać ten pierwszy krok. Pójdziesz z siłą, którą masz. Ale przeanalizujmy te trzy takie rzeczy. Bardzo mi się to podoba, co Święty Paweł napisał. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów. Co to znaczy? Powiedzmy, będę się bawił w taką trochę moją interpretację. Oczywiście wiadomo, że tu też można w każdych czasach nieco inaczej to odczytywać. Czyli mówię językami ludzi i aniołów. Czyli jestem człowiekiem niesamowicie zaradny. Potrafię się odnaleźć w tym świecie. Mam kilka samochodów, na przykład kilka domów. Naprawdę sobie świetnie radzę. Mówię językami ludzi i językami aniołów. Czyli jestem tak obcykany w temacie, że nic mnie nie ruszy. Naprawdę świetnie sobie radzę w życiu. Jestem zamożny. Co mówi dalej Święty Paweł? Ale jeśli nie mam miłości, jestem cymbał. Genialne. Czyli taka ludzka zaradność nie wystarczy. Ponieważ jeśli ty to wszystko masz, ale nie masz w sobie miłości, jesteś cymbał. To oczywiście nie ja mówię, żeby ktoś się zaraz nie obraził na mnie, że jakich ksiądz używa słów? Jesteś cymbał. To jest cytat z Pisma Świętego. Tutaj cytuję Świętego Pawła. Później mamy drugi punkt, na który zwrócił uwagę Święty Paweł. Gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice. Co to znaczy? To znaczy, że ktoś już dał krok do przodu. To znaczy już jest, powiedzmy, trochę bliżej Pana Boga. Już troszeczkę wie, o co chodzi z tymi tajemnicami Kościoła, wie, o co chodzi z tym prorokowaniem. Czyli po naszemu moglibyśmy powiedzieć, jest już człowiekiem praktykującym, chodzi na mszę świętą, od czasu do czasu się wyspowiada, być może nawet się pomodli, czyli w jakiś sposób próbuje coś więcej od siebie dać. Ale uwaga, jeśli to wszystko czyni bez miłości... A przecież katolików takich jest bardzo dużo. Czyli tych katolików równa się protestantów. Czyli tych katolików, którzy żyją jak protestanci. Czyli nie wierzą w realną obecność Chrystusa w konsekrowanej hostii chociażby. Kiedyś mówiłem, że ja się złoszczę na tych, którzy wyciągają rękę po komunię świętą. Dla mnie niestety to jest coraz częściej równoznaczne z tym, jak widzę, jak ludzie przyjmują tę komunię świętą, że naprawdę w to nie wierzą. Traci się wiarę, to wystarczy popatrzeć, jak to wygląda na całym świecie. Ale niech będę, nie chcę się nakręcać. Co mówi Święty Paweł? Jeżeli czynisz to bez miłości, i tak jesteś niczym. Jesteś niczym. Jeżeli choćbyś praktykował, ale czynisz to bez miłości do Boga, jesteś niczym. I jest ostatni etap. Mogę nawet wszystko rozdać na jałmużnę. Mogę pozbyć się wszystkiego, co mam. Po naszemu. Mogę pościć w każdy piątek. Mogę dawać dziesięcinę. Mogę nie przywiązywać się do pieniędzy. Mogę żyć naprawdę 100% jak katolik, tak jak Pan Bóg chciał. Ale jeśli czynię to bez miłości, i tak ci nic nie pomoże. Dlatego tak ważna jest ta wiarygodność i moja motywacja, o której mówiłem w ostatnim odcinku. Czy robię to dla Boga i z miłości dla Boga, bo jeśli jest to jakakolwiek inna motywacja, jesteś niczym, nic ci nie pomoże i jesteś po prostu cymbał. Koniec, kropka. Ale na szczęście święty Paweł dalej kontynuuje, mówiąc o tym, jaki jest Bóg w stosunku do nas. Nawet jeśli my nie dorastamy mu do pięt w tym wszystkim, tym naszym takim działaniu. Moje ulubione zdanie, które bardzo często powtarzam w kazaniach i tutaj pewnie w konferencjach padło to nieraz. Miłość we wszystko wierzy. To jest tak piękne zdanie, tak potrzebne. Czyli ja widzę po sobie, podjąłem decyzję o chęci nawrócenia. Decyduję się na spowiedź, idę do Pana Boga, oddaję Mu w konfesjonale swoje grzechy. I co słyszę od Pana Boga? Ale ja Ci wierzę. Wierzę, że Ci się uda. I ja za 2 tygodnie znowu przychodzę z tym samym i znowu mi się nie udało i znowu popełniam te same błędy, te same grzechy, te same słabości. Myślałem, że będzie lepiej, że tym razem miałem taką decyzję konkretną, że mi się uda i przychodzę znowu do Pana Boga. I znowu mówię to samo, już nie taki pewny siebie. I co słyszę od Pana Boga? Ale ja Ci wierzę. Miłość przecież we wszystko wierzy. I za 2 tygodnie znowu przychodzę z tym samym. I znowu mi się nie udało. I znowu jestem po prostu jak zbity pies. I co słyszę od Pana Boga? Ale ja Ci wierzę. Jakie to jest piękne. Jakie piękne jest to, że mam kogoś, do kogo mogę się udać, kto tak we mnie wierzy, jak ja nawet w siebie nie wierzę. Dlatego właśnie Pan Bóg pokazuje nam, że to On ma być jedyną motywacją, ponieważ jeżeli On nie będzie tą motywacją, będziemy po prostu cymbał, nic mi nie pomoże, nic, naprawdę nic. Co to jest ta miłość? Bo myślę, że to jeszcze, i to jest taka ostatnia myśl, którą chciałbym dzisiaj pokazać, ponieważ miłość to jest najbardziej oklepane słowo dzisiaj. To absolutnie już nic nie znaczy dla wielu ludzi. Każdy mówi, ale ja go kocham, tkwię w grzechu, ale się kochamy. Nie, jeżeli tkwisz w grzechu, to znaczy, że się nie kochacie. I takich przykładów można mnóstwo mówić. Jeżeli ranisz swoje ciało, jeżeli oglądasz pornografię, to znaczy, że nie kochasz siebie w tym wszystkim. Jeżeli palisz papierosy, to znaczy, że siebie krzywdzisz. Warto księdza Dziewieckiego posłuchać, co na ten temat mówił. Natomiast chciałbym dzisiaj przeczytać definicję, którą znalazłem w książce arcybiskupa Fultona Sheen. Bardzo ciekawa definicja. Taką definicję napisał. Zastanawiam się, czy to jest realne do osiągnięcia. W słowniku miłości słowo dosyć nie istnieje. Na przykład, taki ksiądz, który nie ma czasu dla parafian, staje się urzędnikiem, a nie sługą Chrystusa. Obowiązkiem kapłana jest pracować rano i wieczorem. Gdy jest zmęczony, nie może powiedzieć dzisiaj swoje zrobiłem. Na przykład 3 godziny spowiadałem, zasłużyłem na odpoczynek. To tak samo, jakby powiedzieć matce opiekującej się ciężko chorym dzieckiem, że może sobie odpuścić, bo to weekend i to jest jej czas odpoczynku, a o dziecku może zapomnieć. Dlatego to słowo miłość ma tak olbrzymie znaczenie i musimy rozumieć katolickie rozumienie tego słowa. Autentyczne pragnienie dobra aż po rezygnację z siebie. Bóg jest miłością. Oddał swoje życie na krzyżu za każdego z nas. Przemyślcie sobie te słowa, które dzisiaj powiedziałem. Jeżeli uznacie ten odcinek za wartościowy, to też proszę, żeby SMS-ami link dalej powysyłać swoim znajomym różnym, do których mogłoby to w jakiś sposób pomóc może. Do wszystkich. To też będę Wam wdzięczny za taką pomoc. Jeszcze będzie jeden odcinek. No i już teraz, w dniu dzisiejszym, zapraszam na 2 odcinki rekolekcyjne, rekolekcje wielkopostne, które do Was będę mówił w 1 i 2 niedzielę Wielkiego Postu. Tak na początek myślę, żeby łatwiej było też ten Wielki Post przeżyć i żeby podjąć konkretną decyzję. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.